Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj tak wsłuchiwałem się w treść dzisiejszego wieczornego nabożeństwa. Jestem naprawdę rozradowany, jestem naprawdę zbudowany. Wręcz mogę powiedzieć szczęśliwy, bo jestem częścią, członkiem takiego właśnie Kościoła, że Bóg pozwala mi prowadzić tak dojrzały, tak głęboko wrażliwy Kościół. A Wy pozwalacie, by we wszystkich sprawach prowadził Was oczywiście Duch Święty. To nie było kierowanie się emocjami, to nie było kierowanie się własnym widzimisię. To było słuchanie tego, co Duch Boży mówi do zboru, co Duch Boży mówi do Twojego życia. To było postrzeganie rzeczy, których dawniej nie zauważaliśmy, a nawet jeżeli zauważaliśmy, to mogliśmy sobie śmiało powiedzieć, co mnie to obchodzi. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Co ja się w to będę wtrącał, co ja się będę... Ile razy beznadziejne sytuacje, dużo mniej beznadziejne sytuacje niż dzisiaj są udziałem wielu z nas, powodowały, że robiliśmy w tył zwrot, albo wkładaliśmy ręce do kieszeni i mówili, to się już nic nie da zrobić. Dzisiaj podejmujecie tak trudne wyzwania, w tak trudnych sprawach, nie tylko własnych, ale własnych rodzin. Myślę, że Wiesiek zdaje sobie sprawę, jakie trudne zadanie go czeka. Opieka nad Immanuelkiem to nie są przelewki. To dziecko z wodogłowiem, to dziecko, które potrzebuje niezwykłego wsparcia, ale kiedy śledzimy kolejne zdjęcia Immanuelka, to jesteśmy zachwyceni. Jaka przemiana, jakie, kiedy ten dzisiaj czytałem jakieś zachwyce, jakie to śliczne dziecko, jakie to śliczne dziecko. On zawsze był śliczny, ale teraz rzeczywiście jakiś taki blask od niego wręcz bije. Bóg ma swój plan. Odnajdzie się jego matka, odnajdzie się cała ta rodzina. Bóg odnajdzie ich wszystkich. Ale Wiesiu, przed tobą bardzo, bardzo trudne zadanie. Będziesz atakowany niesamowicie. Właśnie Jezus przyszedł, by niszczyć dzieła diabelskie. I On używa nas, naszych rąk, naszych sztuk, naszych ust, naszego czasu, naszych... Musisz mieć świadomość tego, że nasz ten Kościół. Oczywiście kiedyś samotnie nie bylibyśmy w stanie podjąć takich wyzwań, jakie dzisiaj dzięki temu, że mamy ten Kościół, jak się mówi, podejmujemy taką męską, prawdziwą odwagę. Jestem wdzięczny Bogu za to, że jestem właśnie w takim miejscu. I powiem Wam, że czuję się wśród Was bardzo, bardzo bezpiecznie. Cokolwiek by, gdziekolwiek miało mnie spotkać, wydarzyć się, czy mnie, czy w mojej rodzinie, czy wśród jakichś bliskich, znajomych, to ja wiem, że jak tutaj staniemy, to czasami ktoś prosi mnie o modlitwę, ja mnie przedstawię to przed Kościołem, bo nie wiem, jak to jest, ale ich Bóg szczególnie wysłuchuje. Jakby to robić? Bóg ma... Mają specjalne znajomości u Pana Boga. Oczywiście tak jest. Tak jest. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jest prawdziwie córkami i synami Boga jesteście. Jeszcze raz zapraszam w wtorek na film Synowie Boże. Myślę, że wielu z nas potrzebuje jeszcze inaczej spojrzeć na to wszystko. Nie godzić się tak łatwo. No a widocznie tak musiało być. Tak naprawdę to musi być tak, jak mówi Boże Słowo. Wszystko, co nie zgadza się z Bożym Słowem, jest wypaczeniem, jest błędem, jest czymś, co musi być naprawione, skorygowane. Bóg tego za nas, za ciebie, za mnie nie zrobi. On daje nam wszystko, co potrzebne do życia i do poważności. jak wiele zawiera takie to stwierdzenie, to jest wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Cokolwiek, czegokolwiek ci brak, cokolwiek w tej chwili widzisz jako swoją słabość, jako swój niedostatek, to przecież zawiera się w tym wszystkim, co Bóg ci dał do życia i pobożności. A więc tam możesz tego poszukać, tam możesz, z tego możesz czerpać, bo Bóg na pewno nie zapomniał o tym, co dzisiaj ci wydaje tak ważne, tak niezbędne, bez czego ani kroku do przodu. Nie wiem, czy spodziewaliście, chyba tak, bo znając mnie, to spodziewaliście się na pewno, że tytuł dzisiejszego kazania będzie ściśle związany z tym, co działo się tu w piątek, kiedy mieliśmy kolejne spotkanie z tych, którzy nieustępliwi, że będzie to dotyczyło trzeźwości, ale trzeźwości widzianej, postrzeganej nieco inaczej. Dobrym jakby punktem wyjścia do tego rozważania jest właśnie Psalm 23, który Rysiu tutaj przeczytał nam przed chwilą. Jako wcale o to nie prosiłem, to raczej on to jakby mi podpowiedział, żeby zacząć od tego miejsca, bo Słowo Boże zawsze jest spójne, ono nie jest jedno od czasu, drugie od lasa. To wszystko wynika jedno z drugiego. W tym pięknym psalmie, który myślę, że większość z nas nawet zna na pamięć, jeżeli go nie potrafi wyrecytować, to potrafi go zaśpiewać przynajmniej. Są słowa, werset piąty, zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. No i mów tu człowieku o tej gości, jak tu ja się zbieram gromić tutaj, prawda, tych, którzy no trzeźwością się nie przejmują, a tu mi Rysiu czyta, kielich mój przelewa się. W innym miejscu Paweł pisze do swojego ucznia, ukochanego ucznia, Tymoteusza. Przestań już pić samą wodę, ale zacznij pić wino, co będzie dobre dla twojego zdrowia. Wielu ten werset zna. Niewiele miejsc z Biblii znają, ale ten to zna dobrze. Za chwilę jeszcze mi odnajdzie po ciemku Kanę Galilejską i powie, no i co ty, bracie, na to. Ale już w piątek ci, co byli na spotkaniu wieczornym, przekonali się, że według Bożego Słowa o trzeźwości powinniśmy mówić całkiem inaczej. I na tą trzeźwość, o którą Bogu chodzi, całkiem inaczej popatrzeć. Też takie, kiedyś pamiętam, zaczęliśmy, krótki był okres, kiedy udało się nam dotrzeć do jednego z ośrodków dla narkomanów i tam było kilka czy kilkanaście takich pełnych ognia, spotkań. Zresztą może niektórzy z was byli właśnie w takich ośrodkach. Zawsze mi było trudno zrozumieć, dlaczego narkomani tak bardzo nienawidzą wręcz alkoholików. Tak nimi wręcz nawet pogardzają. Są uczucia te są w pełni prawie odwzajemniane, jak zauważyłem, bo wielu starych alkoholików z pogardą mówi o tych czpunach i są to trudne, zdawałoby się, rzeczy do rozważenia, ale tak gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, że no bo w Biblii co kawałek Bóg gromi tych wstrętnych pijaków. Ciągle mówi, że pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A nic nie mówi złego o narkomanach. Więc jakby to Bóg narkomanom ma inne spojrzenie na narkomanów. Zresztą to samo mogą powiedzieć nałogowi palacze, że tam nic na ten temat w Biblii nie ma, więc kiedy wołamy o trzeźwość, kiedy nawołujemy do trzeźwości, to uzależnieni od hazardów, pornografii i wielu, wielu innych strasznych rzeczy patrzą na tych alkoholików. Znowu im się dostanie. Znowu im się dostanie. Tymczasem nasze uzależnienia, nasza nietrzeźwość ma wiele, wiele różnych oblicz i wiele różnych przyczyn, o których Bóg właśnie mówi do nas, szczególnie od tych kilku dni. Zaczniemy więc od tam, gdzie skończyliśmy w piątek, od pierwszego listu Piotra, rozdział piąty, wersety od piątego do dziewiątego. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by tu pochłonąć. Przeciwstawcie mu się więc mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Na pierwszy rzut oka to taki zbiór nakazów, jakby każdy z innej beczki. Takie właśnie, jak mówiłem, jedno od Sasza, drugie od Lasa. Tu o uległości starszym, tu na temat pokory, tu znowu na temat ukorzenia się przed Bogiem, tam znowu o to, by wszystkie troski i zmartwienia złożyć przed Niego, aż wreszcie na końcu, jakby tego było mało, to jeszcze i trzeźwi bądźcie do tego wszystkiego. Kolejny pakiet wymagań, żądań i jakby utrudnień na naszej drodze. Nie lubimy, jak ktoś nam przychodzi i jak często to nazywamy po imieniu, wymądrza się. Tego nie róbcie, to róbcie, a tamto przestańcie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze mu powiedzieć, jakby tak spróbował. Kiedy do mnie dotarli młodzi chrześcijanie, kiedy byłbym się zachlał już prawie na śmierć, to tak właśnie o nich myślałem. Dobrze wam powiedzieć. Dobrze, gdybyście wy mieli takie kłopoty, takie zmartwienia, takie niewdzięczne dzieci, takie długi, takie kiepskie zdrowie i tak dalej, to wcale byście takich hop, hop, aleluja nie byli, tylko prędzej zrozumieliście, dlaczego piję, dlaczego palę i nie mam czasu na jakieś gadanie o Bogu, skoro tyle strasznych rzeczy wokół mnie do zwalczenia, załatwienia. Tak można patrzeć na ten pakiet, ale tak jak też zwróciłem uwagę na początku, u Boga wszystko jest bardzo, bardzo logiczne. Bardzo, bardzo konsekwentny werset po wersecie. Cała Biblia konsekwentnie od pierwszego do ostatniego wersetu prowadzi nas do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Cała Biblia krok po kroku konsekwentnie zmierza do zbawienia. To Boży plan zbawienia człowieka. A więc te wersety to nie jest jakiś tutaj wkręt, który ma no w pewnym momencie poczepać nami, żeby nam się tak za wesoło nie było. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleccie się w szatę pokory względem siebie. Jak byliśmy młodzi, tych starych wapniaków wcale nie chcieliśmy słuchać. jak jesteśmy starsi, to tych młodszych mamy. No, czasami trochę nawet i w nosie, i co mi tu smarkaczu będziesz mówił, ja lepiej ciebie wiem i tak dalej. Ile się z tego robi złej krwi, złego takiego, złej atmosfery. Ci się wymądrzają, ci nie słuchają, ci kpią, tam ci się sobie żyły wyprowadzają, żeby jednak udowodnić, kto tu ma rację. Ale gdybyśmy wszyscy, młodzi i starzy, ci bardziej doświadczeni i ci naiwni, którzy wchodzą dopiero w życie, ubrali się w szatę pokory względem siebie, o ileż by nam było łatwiej. O ileż by nam było łatwiej. Jak to się ma do trzeźwości? Kto był piątek, to już rozumie, o czym mówimy. Bo nietrzeźwość, bo odurzenie to nie tylko naćpanie się, czy zaklanie się alkoholem, to uleganie wpływom różnych niebożych rzeczy, które sprawiają, że nasze myśli, chodzimy w takim odurzeniu, że nasze myśli się koncentrują. Gdzie alkoholik dobrze wie, ja mówię z pozycji alkoholika, nigdy nie byłem narkomanem, co się dzieje, kiedy wszystko w tobie kręci się wokół konieczności picia. Kiedy wpadasz w taką obsesję picia, muszę się napić. Skąd ja wezmę? Już się na zapas martwisz. Masz flaszkę, martwisz się już o następną. To są rzeczy, które czasami teraz z dystansu, kiedy na to patrzę, myślę, jak ja potrafiłem w ogóle żyć w ten sposób. Ale nie było dla mnie ważniejsze rzeczy, jak zadbanie o to, żeby było co wypić, żeby było za co wypić, żeby było gdzie wypić. Na początku jeszcze ważne było taki początkowy etap towarzyskiego picia, żeby było z kim wypić. A potem ucieczka w samotność. Będę tam komuś, prawda, polewał, jak mnie potem braknie. Obsesja myśli, obsesja całego życia. Wszystko kręciło się wokół picia. Ale niekoniecznie alkohol, niekoniecznie narkotyk, niekoniecznie hazard czy pornografia mogą zrobić z tobą właśnie taką marionetkę, zrobić takie kręcące się wokół tego wszystkiego nic. Jest wiele trosk, jest wiele zmartwień, zabieganie o różne rzeczy, które wydają nam się, bez tego się nie da żyć. To jest takie ważne. Troska o zdrowie. To są rzeczy, które mogą doprowadzić nas do takiej obsesji w myśleniu. Czy można powiedzieć o kimś takim, że jest trzeźwy? Czy jego dotyczy, czy jego nie dotyczy to, o czym czytamy w pierwszym liście Piotra? Bądźcie trzeźwi. No przecież ja jestem trzeźwy. Co mi tu się będą czepiać? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Są rzeczy rodem z tego świata, o których Bóg bardzo wyraźnie mówi, by z nimi nie mieć nic wspólnego. Nie będę tu robił listy jakiejś rzeczy wstrętnych, ohydnych, obrzydliwości w oczach Boga, czy innych tym podobnych, ale każdy z nas dobrze sobie zdaje sprawę, jakiego typu to są rzeczy i ile ich jest. Ale są rzeczy, które przyjmujemy, aprobujemy jako właściwe, jako no, jak tu nie troszczyć się o to, jak się tym nie zajmować, jakim bezmyślnym trzeba by było być, żeby to zostawić tak o. Słowo Boże nie mówi, żebyś to zostawił tak o. Słowo mówi, że złóżcie wszelką troskę na Niego, gdyż On ma o was staranie. Piękne słowa Pana Jezusa mówiące o kwiatach polnych, o liliach, o ptakach niebieskich. tak często są krytykowane. Kiedyś po nas utarło się takie pogardliwe powiedzenie, że to takie ptaki niebieskie. Nie sieją, nie orzą, a tylko stoją pod budką z piwem i na żuławy z nimi i tak dalej. I tak pogardliwie mówiono ptaki niebieskie. Jak bardzo konfliktowo to brzmiało w porównaniu do Bożego Słowa. Bóg podaje nam, daje nam ptaki niebieskie za przykład, a my tu pogardliwie mówimy o kimś, że to taki ptak niebieski. Wiemy, że ciężko się czuwa. Wiemy, że wręcz niemożliwą rzeczą jest być czujnym, gdy tyle rzeczy zaprząta twój umysł, że tyle rzeczy okrada cię spokoju, pewności siebie, wiary, że troska o te doczesne rzeczy sprawia, że przestajemy się przejmować rzeczami często o wiele ważniejszymi, bo na razie na to nie ma czasu, bo nie pora ku temu, bo przecież no, logicznie rzecz biorąc, zdrowy rozsądek nakazuje. I takie rzeczy powodują właśnie nasze odurzenie. Pozbawiają nas trzeźwości nie tylko myślenia, ale też trzeźwości czuwania. Diabeł takie miejsca, takie sytuacje ze szczególną premedytacją, ze szczególnym upodobaniem wykorzystuje. Utarło się takie powiedzenie, że nieszczęścia chodzą parami, prawda? No i wielu kiwa głową, tak. Mówi, skąd takie prawo się wzięło? No? We wszechświecie nie ma takiego prawa, bo prawa wszechświata ustanowił Bóg. W Biblii takiego prawa nie ma. Nawet najmędrszy ze wszystkich mędrców, Salomon, w żadnym wersecie nie mówi, że nieszczęścia chodzą parami. A więc skąd się to wzięło? Ano, mamy wiele takich własnych doświadczeń. Kłopoty w pracy, prawda? Wypowiedzenie dostałem. Siadam za kierownicę, jadę do domu, przejechałem na czerwonym świetle. Złapali mi mandat. No tak, no. Nieszczęścia chodzą parami, normalne. Nie dość, że tam, to jeszcze i tu. Prawda? Przyszło na mnie jakaś choroba. Dowiedziałem się, że coś, jakieś wyniki badań nie takie, prawda? Przychodzę do domu, coś z tym trzeba robić. Wyglądam przez okno, rower mi ukradli. No, zapomniałem go zapiąć, no rzeczywiście. No ale taki byłem zamyślony odnośnie tego, co z tą chorobą zrobić, że zapomniałem o rowerze. To nie jest, że nieszczęścia chodzą parami, kochani. Ja tu mówię o rzeczach błahych, o rzeczach śmiesznych, takich obrazkach dla przedszkolaków, ale kiedy my zamiast zaufać Bogu sami bierzemy się za takie rzeczy, to diabeł dobrze wie, że w tym momencie jesteś odsłonięty, że w tym momencie, kiedy zaatakuje, to ma szansę odnieść sukces, dorwać cię. I to wcale nie znaczy, że w tym momencie pójdziesz i zapijesz. Nie, to nie dotyczy tylko tych nieszczęsnych pijaków, których będę zawsze bronił. Po znajomości trochę, prawda? Bo dotyczy to wielu, wielu, wielu innych uzależnionych, nietrzeźwych, w całkiem inny, niealkoholowy, nie narkotykowy sposób. Gdybyśmy potrafili w posłuszeństwie oblec się szatą pokory względem siebie, ile sytuacji nie byłoby dla nas aż takim niebezpieczeństwem, albo nie skończyło się tak źle, jak się skończyło. Ja już mówiłem wam w piątek o pretensjach, o gniewach, o złościach między braćmi, siostrami. Jak skupieni na udowadnianiu, kto tu ma rację, prawda? Otwieramy się na diabelskie ataki I on niszczy nasze życie gdzieś od całkiem innej strony. Zaniedbujemy Boże Słowo. Popadamy w pychę, która wiadomo, że na 100% doprowadzi nas do upadku, a w ogóle nie zauważamy tej pychy. Gdzieś tam w programie AA są takie tak zwane sygnały ostrzegawcze, które, pamiętam, miałem taką książeczkę nawet z rubrykami do wpisania, gdzie sam mogłem wpisywać sobie te moje zachowania zaobserwowane u siebie, które poprzedzają kolejne zapicie, kolejny upadek, kolejny nawrót tak zwanej choroby alkoholowej. Biblia mówi wyraźnie, że kiedy obleczemy się w szatę pokory, kiedy będziemy uważali jedni drugich za ważniejszych od siebie, to unikniemy tych wielu, wielu rzeczy, które dają diabłu dostęp do nas. To nie... Wiecie, ten obraz diabła, który krąży wokoło jak lew ryczący, nie jest jakąś przesadą. Pamiętacie, kiedy rozpoczynaliśmy spotkania z tymi wykładami nieustępliwi. Autor mówi, opowiadał tam na początku o tym, że inspiracją dla niego kiedyś był film Duch i Mrok. Prawda? I postanowiliśmy zacząć w ten sam sposób. Znaleźliśmy ten film, wyświetliliśmy tutaj o tych lwach, ludojadach, które krążyły wokół obozu budowniczych mostu, tam gdzieś w Mozambiku, i pożarły 130 osób, jak pamiętam. To już nie był głód, to była pasja mordowania w tych lwach. I było dwóch głównych bohaterów. Peterson, że nazywał się ten budowniczy mostu, i sprowadzony ze Stanów super myśliwy specjalista od walki z lwami, Remington. Ten Remington po zabiciu pierwszego lwa wypił, i to tak dość sporo, prawda, takie mocne przeżycia, adrenalina, no taki sukces, no to, tamto. Właśnie wtedy, kiedy wypił, ten drugi lew go zabił. Obraz, który można powiedzieć, no tam gdzieś w Afryce tak się przydarzyło. Ale kiedy w Biblii czytamy, to możemy to niemal przyjąć, to samo czytamy w Biblii, możemy to przyjąć niemal jako prawo obowiązujące. Kiedy diabeł jak ten lew ryczący krąży wokół, a ty pozwolisz sobie na brak czujności, na brak uwagi, kiedy dasz sobie odurzyć umysł czymkolwiek innym niż czuwanie, niż pragnienie życia po Bożemu, bycia ostrożnym. Są wersety mówiące, zależnie tam od tłumaczenia, zatrzymaj się i zobacz, że ja jestem Pan. Zamilknij, zobacz, że jestem Pan, czy wręcz jest tam powiedziane, przestań i zobacz, że ja jestem Pan. To są tak ważne słowa, bo kiedy zaaferowani tyloma trudnymi sprawami, zaczynamy tracić czujność, tracić tą trzeźwość myślenia, trzeźwość postrzegania rzeczywistości i fizycznej, i duchowej wokół nas, to oczywiście wtedy grożą nam straszne niebezpieczeństwa. Bóg mówi, zaprzestań tego, zatrzymaj się, zamilknij. Posłuchaj, co ja mam do powiedzenia na ten temat. A unikniesz wielu, wielu, wielu niebezpieczeństw. Tak pomyślałem sobie, że i ten psalm 23 i ta sytuacja w Kanie Galilejskiej no, pokazują nam właśnie nie tyle kwestie pić czy nie pić, czy alkohol jest wstrętny dla Boga, czy pozwala od czasu do czasu komuś się napić. Pokazują nam przede wszystkim sytuację, jak zachować pokój. Jak mimo wszystko zachować pokój. Zawsze w psalmie 23 podobało mi się to. Zawsze wyobrażałem sobie, kiedy wróg stoi tam w szeregu, już ustawia się w karierę, już wyciąga swoje miecze czy karabiny, już spuszcza trzubicę, żeby ruszać do boju i tylko czeka, kiedy ja, prawda, też stanę przeciwko niemu. A ja zamiast wyciągać miecz, przywdziewać zbroję, siadam przy stole i zaczynam jeść. Im tam, prawda, grdyki chodzą, a mnie kielich przelewa się. Wasze zdrowie. Taki obraz spokoju, taki obraz niezwykłej ufności do Boga. Taki obraz posłuszeństwa Bogu. Ja się zajmę twoimi wrogami. Ja cię ochronię przed każdym niebezpieczeństwem. Nikt, nic nie jest w stanie zadać ci cios, zrobić ci krzywdę, bo ja jestem twoją tarczą. Spokojnie, chłopie. Siądź przy stole. Ja będę ci podawał, ja będę ci usługiwał, a twój kielich będzie się przelewał. Sytuacja w Kanie Galilejskiej. Można pomyśleć, pamiętam jeden z kaznodziejów, który pracował w misji Nowa Nadzieja. Kiedyś modlił się, mówi, Boże, po coś ty zrobił ten cud? Po co? No, każdy, kogo przywożą do nowej nadziei, pierwsze zaczyna od tego, czy też sam Pan Jezus rozmnożył wino, przynajmniej nie wodę w wino, więc co wy się tu mnie czepiacie? Po co nam ten cud? A tymczasem pomyślałem sobie, że ale by się porobiło na tym weselu, jakby tego wina brakło. Teściowa, pretensje do synowej, zięć do teścia, ci goście do tych gości, starosta, pretensje do starościny, tamten do tego, jeden na drugiego zwalałby tam problemy, a w ogóle jak się dowiedzieli, że wino się kończy, to jeszcze trochę i to wesele by się całe rozwaliło. Zamiast wesela to jeszcze mogło być kilka pogrzebów, bo przecież wiemy, jak to jest. No może tu my mamy inne doświadczenia na góralskich weselach, ale myślę, że oni tam też takie aniołki nie byli. Na góralskim weselu jakby tak brakło, to coś strasznego. Kiedy Bóg wziął w swoje ręce sprawę zaopatrzenia w wino, przyszedł pokój, przyszła radość, przyszło takie uciszenie. Żadnych pretensji synowa do teściowej czy zięci do teścia. Żadnego wzajemnego oskarżania się, kto zawinił, kto powinien o to zadbać, kto źle obliczył albo za mało pieniędzy dał. Przyszedł pokój, przyszła radość. Przyszedł pokój w najwyższym gatunku. Przyszło coś, co sprawiło, że no, nawet zamilkli chyba na chwilę, bo skosztowali czegoś tak wspaniałego, no to słów im zabrakło. Jejku, jakie to dobre. Pokój, który dał Bóg, to po to rozmnożył to wino, nie po to, by dopili do reszty, ale po to, by zapanował pokój. Kiedy zaufamy Bogu, kiedy na Nim oprzemy wszystkie nasze braki, słabości, niedostatki. Rozmawiałem tutaj dwa dni temu z bratem, który prowadząc firmę, no, borykał się z wieloma trudnościami i przede wszystkim pracował wspólnie z osobą niewierzącą. Miał wspólnika niewierzącego. Tak jak dzisiaj mówi, to są dwa różne fundamenty. Nie da się postawić wspólnego domu na dwóch różnych fundamentach. to zawsze pęknie, to się zawsze rozleci. Inny nie tylko system wartości, inny nie tylko system moralności, ale przede wszystkim inny fundament, o co innego w tym wszystkim chodzi. I już wiedział parę miesięcy wcześniej, Bóg mu powiedział wyraźnie, że żeby skończył tą współpracę. Dobrze powiedzieć, trudniej zrobić, tak jak to już mówiłem. Nawet jeżeli Bóg nam mówi, no to my często mówimy, Panie Boże, to by to dobrze powiedzieć, ale jak ja mam to zrobić? Wziął kredyt na mieszkanie, musi spłacać. Gdzieś jakieś są pewnego rodzaju już rzeczy pozaczynane. Firma kręci się od paru lat i wiadomo, że jest to ich główne źródło utrzymania. I nagle, jak my się rozstaniemy, nawet jak to podzielimy, to czy mi starczy, czy ja potrafię, tak? Dwóch pracowników, który pracownik zechce ze mną, a który z tamtym, może uda mi się jakoś to rzeczywiście. No ale strachów, obaw, lęków mnóstwo. Zamiast to zrobić, no to jeszcze tak pokorze cierpiał, z tym, że zaczęło już być całkiem źle. To już nie była kwestia różnicy poglądów czy różnicy moralności. To już było normalne szydzenie z Boga. On już zaczął go normalnie szydzić z niego ze względu na Jezusa Chrystusa. Nie do wytrzymania, nie do wytrzymania. Przypomniał sobie, Bóg mi dawno powiedział, skończ to, ale jak? Otworzył Izajasza i tam przeczytał, że Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze obawy, lęki, niedostatki. Przeczytał najpierw w Mateuszu, jak Jezus uzdrawiał wszystkich i tam jest powiedziane, aby wypełniło się proroctwo z księgi Izajasza. Zaglądał do Izajasza i powiedział, że wszystkie jego strachy, jego lęki, jego braki, jakie ma, by żyć dalej, jak, co, ten, to wszystko Chrystus wziął na krzyż. W tym momencie spadł z niego ciężar. Podjął męską decyzję. Za parę dni kończą współpracę, dzielą firmę. Kiedy jeszcze próbował z jednym z pracowników rozmawiać, wiesz, zostań ze mną, na początku będzie trudno, będzie biednie, będzie no może nawet ciężko, ale jak będziemy dobrze współpracować, to poradzimy sobie. Miał nadzieję, bo ten pracownik to świadek Jehowy, więc myślał, że może gdzieś jego sumienie gdzieś tam jakoś ten. A ten powiedział wręcz w oczy, ja pójdę tam, gdzie lepsza pensja. Tam, gdzie lepiej płacą, tam pójdę. A nie tam, gdzie komuś zależy na tym, by żyć, pracować zgodnie z Bożym Słowem i by ufać w każdej sytuacji Bogu. I tak się muszą rozstać. Ja on praktycznie został sam. Szuka lokalu na tą nową firmę. Tam część maszyn jest jego. Ale jak z nim rozmawiałem, nie było żadnego przerażenia, z czego ja będę spłacał kredyt, jak ja sobie poradzę. Co z tym rynkiem, tam są stali odbiorcy, tam już są rzeczy, które trudno jakoś przewidzieć, jak to będzie w tej nowej firmie. Wiecie, na czym polega, stąd niektórym nie trzeba tłumaczyć, jak bezwzględni potrafią być biznesmeni, jak jeden drugiego zgnoi, zniszczy, okradnie do cna. Powiem, rozmawiałem z tym bratem, tak przyglądałem się. Ani deka, ani krzty niepokoju, strachu, czy jakieś obawy, co to będzie. Wszystko, co winien złożyć, złożył na Boga. Jeszcze jeden fragment pisma, to będzie, tym razem będzie to Księga Objawienia, 17 rozdział, wersety 1 i 2, proszę, ja bym to wyświetlił. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. Widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta ta, przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości i nierządu. A na czole jej było wypisane imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka przetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Och. Niektórzy pamiętają film, który gdzieś tam dawniej, chyba z 15 lat temu, był bardzo popularny w kręgach chrześcijańskich, o tej niewieście na jadącym na czerwonym, na szkarłatnym zwierzęciu, który tak wyraźnie pokazywał, kto według tej nauki i kto według, niby kto według tego Bożego Słowa jest tą przetecznicą, której obrzydliwościami upijali się mieszkańcy całej ziemi, winem jej nierząd. Potem słyszałem głosy, że to wcale nie chodzi o Kościół katolicki, tylko chodzi o Rzym i Cesarstwo Rzymskie, bo to było zapisane jeszcze, kiedy to cesarstwo istniało i tam wymordowano tylu chrześcijan w taki straszny sposób. Jeszcze inni mówili, że to właśnie ten stary Babilon. Jeszcze inni mówili, że to Ameryka jest tą nierządnicą, tą przetecznicą jadącą na czerwonym zwierzęciu i tak dalej, i tak dalej. Spory. Podoba mi się podejście autora tego cyklu, który tutaj robimy, o nieustępliwych, który mówi, że nikt z tych wymienionych z pewnością nie zasługuje na takie miano, by on był źródłem wszelkiego zła, wszelkiej nieprawości, wszelkich obrzydliwości, jakie są na tej ziemi, by był matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ale jest coś, o czym Biblia mówi w sposób bardzo, bardzo wyraźny. W liście do Tymoteusza, Paweł pisze, znajdziemy. Pierwszy list Tymoteusza, 6 rozdział i 10 werset. Pierwszy list do Tymoteusza. 6 rozdział i 10 werset. Dobrze to? Tam 6:10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Wielka finansjera to finansowe imperium, które rządzi gospodarką tego świata, polityką tego świata, wszystkim, co dotyczy naszej codzienności. To ta miłość pieniędzy, która sprawia, że człowiek w ogóle się nie liczy, to jest ta przewietrznica. To jest ta jadąca na bestii nierządnica. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I już wiemy, że kryzysy finansowe, które dotknęły nawet i za naszego życia Europę czy świat, były wywołane w sposób sztuczny. Były operacją finansową, mającą na celu czyjś wielki zysk i czyjąś wielką stratę. Ile ludzkich istnień straciło życie, ile umarło z głodu, ile tragedii rodzinnych nie tylko wydarzyło się z powodu zwykłych operacji finansowych na giełdach, na bankach. Teraz jakiś strach zapanował w związku z nagłym skokiem wartości franka. Ci, którzy mają kredyty we frankach, tutaj chyba nikogo to nie dotyczy. Ciebie dotyczy. Przerażeni, co to będzie dalej. A tymczasem podobno komputer się pomylił. Podobno komputer się pomylił i jakaś tam operacja spowodowała, że tak wyskoczyła nagle, wyskoczył kurs. Przy czym nikt nie ma zamiaru korygować tego. Są nawet bardzo zadowoleni z tej pomyłki komputera. Są tacy, którzy się nachapią i to ile wejdzie, a są tacy, którzy przepłakali już nie jedną noc z tego powodu i oby tylko na tym przepłakaniu się skończyło. Ci, którzy Boga nie znają, oczywiście mają się bardzo, bardzo źle. Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Opowiadałem wam, jak zdumieni byliśmy z Iwonką, kiedy zięć z córką pokazali nam kasyno w Stanach. Widzieliśmy kilka kasyn. Przy kasynach są bardzo dobre bufety, gdzie płaci się wstęp i możesz zjeść ile chcesz, wybierając naprawdę. One są właśnie przy kasynach i dlatego z tej też racji, żeśmy się tam w kilku kasynach pokazali i pozwiedzaliśmy je na zasadzie chodząc i przyglądając się. Nie uwierzycie, ilu ludzi na wózkach inwalidzkich z butlami tlenowymi zamontowanymi z tyłu, maska tlenowa na twarzy. Wszystkie te przyrządy do podtrzymywania życia zainstalowane na tych superwózkach elektrycznych, to Jadaś kiwa głową. Jestem wpatrzonych w te automaty już dla ich wygody, już nie ma tej słynnej, to jest jednoręki bandyta, tylko jest przycisk do przyciskania zamiast tego. Tłuką w ten przycisk, wpatrzeni ludzie już na samej granicy życia i śmierci, wpatrzeni w te ekrany i czekający, że tam im fortuna z tego wyskoczy. Ten obraz jest tak przerażający i tak zdumiewający jednocześnie. Z takim człowiekiem nie idzie porozmawiać, jego nie idzie zatrzymać. On nie ma czasu iść tam zjeść, jemu kelnerzy przynoszą tam do tego automatu jedzenie, bo on musi tłuc ten guzik, żeby... To jest nie tylko uzależnienie od hazardu, to jest właśnie miłość pieniędzy, która jest korzeniem wszelkiego zła. Ile straszliwych wojen na tym świecie, ile ludobójstwa, ile morderstw popełnionych z powodu miłości do pieniędzy. Czasami z powodu tak małej, śmiesznej kwoty ktoś oddaje życie. Jakie to nielogiczne, jakie to głupie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Kiedy szukamy przyczyn wokół nas, to jakże często zło, które spotkało nasze rodziny, nasze domy, które dotknęło cię tak bardzo, okazuje się, że początek miało w sprawach finansowych, delikatnie mówiąc, z powodu podziału majątku. Byliby się pozabijali. Ci, którzy się kochali do tej pory, się nienawidzą, gorzej jak wściekłe psy, bo ktoś tam coś niesprawiedliwie podzielił. My przyjmujemy to, że to jest normalne, że to jest właściwe. Ale to jest też jakże często przyczyna tej nieczeźwości, przed którą nas Bóg ostrzega. Bo zafascynowany tym, jakie masz możliwości zarobienia tu, tam, siam, tracisz czujność. Przestajesz się oglądać, czy przypadkiem diabeł nie zaatakuje ciebie, twojej rodziny, twojej służby, twoich bliskich, bo ty masz w tej chwili jeden konkretny cel. A potem nieszczęścia chodzą parami. Jak pięknie Bóg ostrzega nas przed tego typu nieczyjwością. A że to pojęcie zawiera również wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które pozbawiają nas zdrowego rozsądku, trzeźwego myślenia, pozbawiają nas czynności. To bardzo dobrze. Nie ma powodu, by kiedy Biblia mówi o pijakach, narkomanii się czuli bezpiecznie. Nie ma powodu, by nawet kiedy tu jawnie mówimy o środkach zmieniających świadomość i przede wszystkim wielu ma na myśli alkohol letni czy narkotyki, by ci, którzy są uzależnieni od hazardu czy pornografii, uśmiechali się pod nosem. Znowu im pastor dołoży. Jesteśmy narażeni na odurzenie sprawami tego świata wiele, wiele razy częściej niż nam się wydaje. Nie o to chodzi, by w czambu potępić twoje zainteresowanie piłką nożną, twoje zamiłowanie do motocykli, czy twoja miłość do literatury i tak dalej. Wszystko to wyrzucić w czambu, koniec, nie wolno zamknąć. Nieprawda. Ale musimy bardzo często badać nasze serca, sprawdzać naszą trzeźwość. To, co tydzień temu mówiłem wam o badaniu serc, dotyczy właśnie takiego badania też trzeźwości. Niech Słowo Boże, Biblia, będzie też dla ciebie takim alkomatem. Może to mało religijne określenie, ale tym się najmniej przejmuję. Czytam Boże Słowo? Prawda? Wow. Coś tu wyskoczyło mi ponad dozwoloną normę. Trzeba to ograniczyć. Trzeba to przesunąć na potem. Nie dać się wciągnąć. Bo niebezpieczeństwo wcale nie polega na tym, że zajmując się czymś tam z nadmierną gorliwością, za dużo pieniędzy wydasz na bilety na mecze, załóżmy, albo na części do motocykla. Niebezpieczeństwo polega na tym, że kiedy ty zaaferowany tymi tak ważnymi sprawami będziesz się nimi zajmował, diabeł zaatakuje całkiem gdzie indziej, tam się nie spodziewałeś. Tam, gdzie jest twój słaby punkt zostawiony teraz tak sam sobie, bo przecież są inne, ważniejsze, pilniejsze sprawy. Ile razy zostawiłem dzieci, rodzinę, dom i szedłem pić i ten. Opowiadałem wam, jak córka przyjechała z internatu, mieliśmy iść w góry. Wyszedłem wcześniej na przystanek, żeby czekać na nią. Tylko po drodze był bar, więc wpadłem do baru. Dziecko zdążyło przyjechać, pójść do domu, stwierdzić, że taty nie ma. Zaglądać do baru, zobaczyć, czy tata chleje tam, wsiąść w następny autobus i wrócić z portem do Krakowa. A ja takimi pretensjami potem, takie wredne to dziecko. Nawet nie przyszła się z tatusiem przywitać. Przez tydzień miałem okazję, by uzasadnić moje dalsze chlanie. Przeżywaliśmy to na własnej skórze. Nie mówię wam tutaj o jakichś tam filozofiach czy terapeutycznych przykładach wyssanych z palca. Mówię o naszym życiu. Na alkoholizmie akurat się znam. Ale jest wiele, wiele innych rzeczy, które wy przeżywacie. Nawet, czyli są wśród nas tacy, którzy nawet kieliszka nikt nie wypili. Przepatrz swoje serce. Potraktuj Biblię jako porobie szczęśliwości. Czy przypadkiem nie ładujesz całej tej duchowej swojej energii w rzeczy, które nie mieszą Boże? Czy jesteś naprawdę gotów traktować innych z pokorą, jako ważniejszych, jako zacniejszych od Ciebie? Czy jesteś w stanie odłożyć wszystkie inne rzeczy, by zająć się Bożym Słowem? Nasza przyjaciółka, która 4 września wychodzi za mąż za Hindusa, chrześcijańskiej, wielopokoleniowej chrześcijańskiej rodziny, przeszła test telefoniczny czy skype'owy ze swoim teściem. Teściu, pierwsze pytanie, jakie zadał przyszłej synowej, było: no to dziecko, powiedz mi, ile czasu dziennie spędzasz nad Bożym Słowem? I popatrzyła na tego swojego narzeczonego i pyta się, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Czego oni oczekują? Czy pół dnia, czy godzinę, czy 5 minut, czy 15? Tu nie chodzi o czas, tylko na ile ważne jest to dla ciebie. Jakie miejsce w hierarchii ważności wśród wszystkich codziennych obowiązków zajmuje u ciebie Boże Słowo? Czy przypadkiem nie jesteś odurzony rzeczami, które pozbawiają cię czujności? Czy przypadkiem probierz szczęśliwości, ten Boży probierz szczęśliwości nie wskazuje, że przekroczyłeś dopuszczalną normę i grozi ci niebezpieczeństwo? Jak cię złapią? I może mnie nie złapią? Może. Może będzie jeszcze czas wytrzeźwić. Ja, mając 45 lat, dostałem tą szansę, by wytrzeźwić. Mnie akurat alkohol, ale nie tylko alkohol, bo zawsze w parze z tym, nie tylko w parze idzie, i papierosy, i inne duże jeszcze paskudniejsze rzeczy. Ale dostałem szansę, by wytrzeźwić. Więc może to słowo i dla was dzisiaj jest taką zachętą. Bardzo chciałbym było zachętą. Nie jakimś gromieniem, nie tutaj przezywaniem was od wrednych pijaków, alkoholików czy narkomanów. Ale mówię do was jak do Bożych dzieci, jak do tych, którzy są częścią tego wspaniałego Kościoła. Badajmy nasze serca. Sprawdzajmy naszą cześćwość. Czy przypadkiem nie daliśmy się odurzyć, otumanić, ogłupić sprawą tego świata, które nie tylko dla Bożego Królestwa nie mają żadnego znaczenia, ale jeszcze jak, co najgorsze, pozbawiają nas czynności, wystawiają nas na straszne niebezpieczeństwo. Zostaliście wyrwani, mówię to z tą odpowiedzialnością, z samego przedsionka piekieł. I nie myślcie, że diabeł tak łatwo odpuści. Krąży wokół i tylko czeka na moment nieuwagi, moment nieostrożności. Zaczniesz zajmować się głupotami, zaczniesz się odurzyć bezsensownymi działaniami. Popadniesz w pychę. Jak pięknie w tym fragmencie listu Piotra jest zachowana ta kolejność i jak to wszystko zmierza do tego, by zachować trzeźwość i powierzenie Bogu wszystkich spraw i szanowanie siebie nawzajem. I wszystkie te historie, które tu wymieniałem, nie będę tego wracał, to droga, by zachować trzeźwość. Trzeźwość, która jest pokojem w sercu, która jest taką cudowną ciszą, takim błogostanem, że tak powiem. O, jak mi dobrze, o, jak fajnie, jak mi cudownie. Co to się dzieje? Zaufałem Bogu, zaufałem Jego Słowu. Są ludzie, którzy nieustannie muszą z kimś walki toczyć. Oni są stworzeni do walczenia. Jak się nie kłóci z tym, to się kłóci z tamtym. Jak się nie pobił z tym, jak nie ma procesji do tego, to będzie miał do tamtego. Ciągle się gdzieś to tak kotłuje, ale są też ludzie, którzy już mają ten pokój w sercach i patrzą na to, potrafią na to popatrzeć inaczej, spokojniej. Kiedyś słyszałem wywiadu z Włochem, który mieszka w Polsce już wiele, wiele lat. Powiedział coś bardzo ważnego. Mówi, że my Włosi jesteśmy postrzegani jak i taki naród powierzchowny. To wszystko, hura, tu, tamto, tu z krzykiem, tutaj wino, tu jeść, tu pojeść, tu pobawić, tutaj. Ten, nie przejmujemy się jakimiś tam głębszymi historiami, tylko tacy jesteśmy tu potańczyć, tam pośpiewać, tu ten taki bardziej rozrywkowy, powierzchowny naród. Ale mówi, my jesteśmy bardzo starym narodem. My potrafimy zachować dystans do tych rzeczy tego świata, które innych przybijają, powodują, że są zmartwieni, zasmuceni, przerażeni, co to będzie. I my właśnie z naszym doświadczeniem wielowiekowym wiemy, że te sprawy zostaną rozwiązane w jakiś sposób. Że nie ma sensu się w tej chwili zabijać z tego powodu, bo za rok, dwa czy pięć będziesz się śmiał z tych problemów i powiesz, ale byłem głupi, że dałem się okraść z radości. Lepiej zaśpiewać kolejną radosną piosenkę, iść na potańcówkę. Niech te zgryzoty się same zagryzają między sobą. Oni powołują się na wielowiekową kulturę swojego narodu. A my, jako chrześcijanie, kiedy Chrystus mówi, ja jestem waszym pokojem, szukamy pokoju gdzie indziej, kiedy on mówi, ja zajmę się twoimi sprawami. Szukam lepszego specjalisty od załatwiania spraw. Zaufajcie mi. Nie zostawię was sierotami. A my dajemy się odurzyć, otumanić, ogłupić. Chodzimy zygzakami i dziwimy się, że nieszczęścia chodzą parami. Weźmy sobie do serca również i to dzisiejsze ostrzeżenie, tą dzisiejszą zachętę. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Nie śpi, nie drzemie stróż Izraela. Tak mówi Boże Słowo. Duża gromada przeciwników jutro szykuje się na ciebie. Ci chłopcy pojadą po catering. Rano zostawią tu stół. No tylko, żeby mi za kielichy ktoś tu nie brał, ale tak. Wrogowie poczekają. Niech jeszcze pozgrzytają zębami. Pan ma dla was pokój, radość. Spędzimy jutro poranek nad Słowem Bożym. Wszystkie te wściekłe, superpilne sprawy. Niech poczekają. Jeden z wielkich mężów Bożych mówił, im więcej spraw mam w danym dniu do załatwienia, tym więcej czasu rano spędzam nad Bożym Słowem. To nie jest kwestia, że w takim razie wstaję o pierwszej nocy, żeby już ten... Wstaję tak, jak wstawał zawsze. W szóstej czy w pół do siódmej. Tylko zamiast rwać się do załatwiania tych spraw o dziewiątej rano, bierze się za nie o dwunastej czy pierwszej po południu. Mówi, zawsze wszystko załatwię i to dużo lepiej niż myślałem i zawsze zdążę. Im trudniej, tym więcej słowa. Tym, jeżeli będziecie się upijać. Tym, jeżeli będziecie się odurzać. To jest dobrze, bo to mówię, pijany w Duchu Świętym. Alleluja. Tego każdemu wam życzę. Amen. Amen.